Chwała i dzięki Panu. Każdy raz jesteśmy wdzięczni, gdy możemy na nowo dożywać takiego dnia, w którym możemy być w Jego obecności, zgromadzeni i słuchać Jego słowa. Możemy dać się skorygować i błogosławić, gdzie otrzymujemy zbudowanie i wszystko, czego potrzebujemy. Takie godziny są kosztowne w obecności Bożej. Śpiewaliśmy wspaniałą pieśń numer 623. Boże obietnice trwają, nie zachwieją się nigdy. I ta wiara jest właśnie w tej pieśni bardzo podkreślona. I gdy się czyta niektóre miejsca w Nowym Testamencie, wtedy zauważamy, jak bardzo rozchodzi się o wiarę. Czy to u Hebrajczyków 11, albo u Rzymian 4. Spoglądam właśnie na Rzymian 4. Chciałbym tutaj tylko krótko kilka wierszy przeczytać. Rzymian 4 rozdział, znany rozdział, w którym jest mowa o Abrahamie, który wierzył Bogu. List do Rzymian, 4 rozdział, od wiersza 16. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu. I wiersz 17 dalej. Jak napisano, ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wierzył rzeczywiście tam, gdzie nie było żadnej nadziei, gdzie nie było w ogóle żadnego punktu zaczepienia. My czasem wierzymy, gdy już widać nadzieję. Drodzy, my nie chcemy Boga ranić, nie chcemy Go obrażać. On jest godnym wiary. On czyni, co przyobiecał. Niezależnie od okoliczności, w których się znajdujemy. I także jeszcze ważne słowo w wierszu 20. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Jeżeli jesteśmy duchowym nasieniem Abrahama, wtedy żyjmy w tym mocnym przekonaniu, że Bóg urzeczywistni to, co przyobiecał i uczyni to, co powiedział, przyrzekł. I wiersz, który jest pomocny tym, którzy przychodzą do wiary, jest u Rzymian w 3 rozdziale. Rzymian 3 rozdział od wiersza 22. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Dla wszystkich wierzących. Wiersz 24. i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I teraz ten bardzo wyjątkowy wiersz, 25, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, może aż dotąd to słowo, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Gdyby Chrystus nie umarł, gdyby ta krew nie została przelana dla naszego odkupienia, nie byłoby zbawienia, odkupienia. Czy zrozumieliście to? To zbawienie stało się na Golgocie. I człowiek, który chce być zbawiony, nie może tak po prostu wierzyć w Jezusa, jak wierzy się w innych założycieli religii, w innych religiach, ale musi wierzyć w tego ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, który za nas na krzyżu na Golgocie umarł. I jak wiemy, zgodnie z drugim listem do Koryntian, 5:19, że Bóg był w Chrystusie i pojednał świat z samym sobą. Zauważacie, że wiara jest złączona z tym dziełem zbawienia. Ilu także między politykami dzisiaj mówią o wierze w Jezusa, o tych słowach Jezusa, cytują kazanie na górze. Ale tylko kto może wierzyć, co na Golgocie się stało, ku naszemu zbawieniu, odkupieniu, będzie zbawiony i otrzyma odkupienie od Boga i dożyje tego, co tam się stało. I zauważacie, że nie jest to tylko jakaś ogólna wiara, która by zbawiała, ale wiara w tego Boga, który nam się objawił w Jezusie i ze samym sobą pojednał. I także to słowo, które już czytaliśmy, że Abraham nie wątpił z niedowiarstwa. I przyznajmy to spokojnie. Niewiara przyprowadza do zwątpienia, sprawia wahanie i ma tak wiele negatywnych następstw i powstaje szkoda, której nie można zmierzyć. Wiara tylko sama jest, która zbawia i ze wszystkiego zamieszania wyrywa i stawia nas trzeźwymi i jasnymi w obecności Bożej i daje udział w obietnicach, które Bóg sam darował. Zauważacie także to słowo obietnica. Tu jest napisane. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Drodzy bracia i siostry, gdy my nasze stopy wiary postawimy, możemy postawić na podłożu wiary, które Bóg nam w swym słowie darował. Wtedy może niebo i ziemia płonąć i góry, pagórki zniknąć, ale kto wierzy Bogu, znajdzie, czy dożyje tego, że Jego słowo pozostanie wiecznie prawdą. Tak mówi pewna pieśń. Uwielbiona niech będzie Jego imię. Wczoraj wieczór właściwie byli wszyscy pobłogosławieni i może także na końcu trochę byli rozczarowani. Ja w cichości trochę liczyłem się z tym, że będziemy mieli modlitwę za chorych na końcu, ale ja nie chciałem tego wypowiedzieć, lecz myślałem sam w sobie, kto da się prowadzić przez Ducha Bożego, niechby przyszedł. My czekamy na ten moment, gdzie już nie musi być wołane z platformy, ale gdzie Bóg przez kazanie woła i tą wiarę uczyni żywym objawieniem, aby to po prostu z pośrodku ludu przez Boga zdziałane się to działo między ludem, żeby już nie musiało być pomagane w tym, bo tak jest napisane, że wiara przychodzi z kazania, a kazanie ze Słowa Bożego. I może jeszcze tylko krótko, aby uchwycić tą myśl z wczorajszego wieczoru, to, co mnie każdy raz przemaga w służbie brata Branhama, to jest ten fakt, że ten żywy Bóg się tutaj na ziemi w XX wieku jako ten sam poświadczył, takim, jakim zawsze był i zawsze się w Słowie potwierdzał. Wiecie, jest wielu, którzy są wiele lepszymi mówcami. Ja niejednego z nich osobiście też słyszałem i czasami trzeba sobie postawić pytanie, kiedy ci tak eleganccy mówcy w ogóle oddychają. U śpiewaków też się nie zauważa, gdy dobrze śpiewają, kiedy nabierają powietrza i tak dalej. I to także wygląda u niektórych kaznodziei. U brata Branhama to można było zauważyć. Ale nie ta elegancja, jak ludzie mogą to prezentować, a to się nie liczy. Ale to, co Bóg osobiście może czynić, to płaci. I to słyszeliśmy także w słowie na wprowadzeniu. Wszystko, co mi się upodobało, to wykonuję. Bóg przyprowadza do istnienia to, co sobie zamierzył. I gdy myślimy, że nabożeństwo jest tylko marnowaniem czasu, czy spędzaniem czasu, gdzie trochę się bawimy w religię, zaśpiewamy parę pieśni i jesteśmy otoczeni jakąś atmosferą, to nie wystarczy. Nie w zborze żywego Boga, nie w domu Pana. Tutaj Bóg chce mówić, tutaj Bóg chce działać. On chce móc uczynić to, co sobie zamierzył. I to, co w swoim słowie przyobiecał. My rozpoznaliśmy, że teraz żyjemy w tych ostatecznych dniach i że Bóg wszystko do pierwotnego stanu z powrotem musi przyprowadzić i przyprowadzi, dlatego że tak to przyobiecał. Jesteśmy także wdzięczni za te jasne obietnice odnośnie tego w Starym i w Nowym Testamencie. Wiecie, że istnieją ludzie, którzy czytają Biblię na swój sposób i odpowiednio interpretują. My nie czytamy w nasz sposób i oddaliliśmy się od wszelkiej interpretacji słowa, ale jedno nam zostało od Boga darowane, mianowicie, aby obserwować, w jaki sposób biblijne proroctwo w naszych dniach się wypełnia. Czy to na Izraelu, czy na narodach, czy na zborze, czy w politycznym zakresie, czy religijnym, czy tu w centralnej Europie, gdzie ten długi podział zakończono, gdzie wszystkie rzeczy znajdują swe miejsce i starorzymskie królestwo powstaje i gdy w objawieniu jest napisane, że cały świat się dziwi, że ta władza, która tam była, już jej nie ma i znowu będzie. Nie było i znowu będzie. Tą ostatnią księgę Biblii, to objawienie czytaliśmy. My wiemy, co tam jest napisane i co teraz w czasie końca ma się stać. Drodzy, ja wierzę z całego serca, że Pan Gdyby stał tutaj, ciągle znowu by zawołał: dzisiaj to pismo się wypełniło przed waszymi oczyma. My żyjemy jeszcze w wyjątkowym czasie i to nie powinno nas dziwić, że Bóg coś wyjątkowego uczynił, ale z pewnością po to, aby naszą uwagę zwrócić na to, co teraz się dzieje. My mamy szczególnie te dwie obietnice, które po imieniu są wspomniane, co tam miało się stać. Z Malachiasza 3:23. Oto poślę wam proroka Eliasza, zanim ten wielki i straszny dzień pański przyjdzie. My dokładnie wiemy, że Jan przyszedł w duchu i mocy Eliasza, ale gdy był zapytany w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, wiersz 20 i 21, czy ty jesteś Eliaszem? Tam powiedział jasno: nie, nie jestem nim. I przebaczcie, drodzy bracia i siostry ze Szwajcarii, w każdym razie stało się to ostatniej niedzieli w Zurychu. Pewna dama, która po raz pierwszy tam była, może prawdopodobnie nie była Szwajcarką, ale Niemką według dialektu, w każdym razie zapytała mnie odnośnie tego i była tego zdania, że to się nie da inaczej, żeby Bóg kogoś chciał jeszcze poznać, posłać. To wszystko wypełniło już się z Janem i tak dalej. I jest co do tego załatwione. Ja zapytałem ją: droga pani, co myśli pani o tym, co Jan sam powiedział, gdy był pytany, czy jesteś Eliaszem, a on odpowiedział nie. Tam, jak z pistoletu, powiedziała: on kłamał. Jak z pistoletu strzał, powiedziała: on kłamał, skłamał. I to naturalnie było jak uderzenie. Żaden prorok nie kłamał. Oni mówili o prawdę o Bogu i gdy byli pytani, mówili także prawdę o sobie. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. I potem w wierszu 23 to wyjaśnił, kim jest, mianowicie głosem tego, który woła na pustyni: przygotujcie Panu drogę i wyprostujcie ścieżki Jego. Oba miejsca w jednym oddechu wypowiedział. Drodzy, my jesteśmy wdzięczni za to. I u Mateusza 17 Pan jasno powiedział: potem, gdy Mojżesz i Eliasz stąpili na górę objawienia i Piotr, Jan i Jakub tam także byli obecni razem z Panem. I tam uczniowie pytali swego Pana: dlaczego mówią nauczeni w piśmie, że Eliasz wpierw ma przyjść? I potem to wam przeczytam, abyście wiedzieli, że tak jest napisane. U Mateusza 17 rozdział, i tutaj on to mówi rzeczywiście, to usta Pana mówią te słowa. Wiersz 11b. Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. To nie jest Malachiasza 3, wiersz 1. To jest Malachiasza 3, wiersz 23. Jak wdzięczni możemy być i powinniśmy być, że Bóg nam te rzeczy już w Słowie uporządkował. My musimy ten Boży porządek tylko widzieć, musimy go znaleźć i potem respektować i Panu w wierze za to dziękować. I tutaj mówiąc o Janie Chrzcicielu, powiedział: lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Oboje jest właściwe, bo on przyszedł w duchu i mocy Eliasza, ale prawie 2000 lat przeminęło, a dzień pański jeszcze nie nadszedł. Pismo nie może być złamane, a więc musiał jeszcze mąż Boży według formatu proroka Eliasza na końcu czasu łaski przyjść, zanim ten wielki i straszny dzień pański nadejdzie, nastąpi. To jest Boże Święte Słowo, bardzo jasne świadectwo Pisma Świętego. Czy możecie wszyscy powiedzieć amen na to? Amen. To jest czysta prawda i cieszymy się z tego, ale rzeczywiście jest to tak, gdy dzisiaj zapyta się tych eleganckich kaznodziei, co to jest Dzień Pański, wtedy mówią, że to jest niedziela. To trzeba sobie wyobrazić. To jest dla nich niedziela, ale gdy adwentyści i tak dalej mówią, że Dzień Pana to jest sabat, oboje nie jest Dniem Pańskim. Dzień Pański to jest ten wielki i straszny dzień. Ten siódmy dzień jest Dniem Pana. Teraz jest Dzień Zbawienia i łaski, a potem nadejdzie Dzień Pański. Czy jesteście wdzięczni za tą jasność, którą Bóg nam w swym Słowie darował? I gdy potem jest napisane, że On pośle proroka, zanim ten wielki i straszny Dzień Pański nadejdzie, to nie chodzi o to, że gdy rozpocznie się niedziela czy sabat, z pewnością nie, ale zanim ten wielki Dzień Pański nadejdzie. Drodzy, to jest naszym zadaniem, aby te biblijne prawdy, które służą do przygotowania zboru oblubienicy, do jego wywołania, uwolnienia, korektury i wszystkiego, co do tego należy, te dane obietnice, te musimy postawić na świeczniku, bo gdy tego nie uczynimy, kto to uczyni? Czy mamy przemilczeć to, co Bóg uczynił? Przenieście się, proszę, do innych czasów. Czy mógł Martin Luther milczeć, gdy jemu zostało coś darowane od Boga? Czy mógł Zwingli przemilczeć? Czy Knox, Calvin i kimkolwiek mogli milczeć? Czy mógł Hus, Wycliffe milczeć? Kto mógł milczeć? Gdy Bóg zacznie mówić, wtedy muszą być te narzędzia na ziemi, które to słowo Pana dalej niosą. Czy mógł John Wesley milczeć? Czy William Goose, Finney i wszyscy, kim oni byli, mogli milczeć? Nie mogli milczeć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chciał mówić i mówił. Dokładnie to samo jest tak, że z całym ruchem zielonoświątkowym, czy oni mogli milczeć? My nie mogliśmy milczeć. My staliśmy się częścią tego ruchu, ale tylko, że teraz jeszcze my idziemy dalej. Czy oni mogli milczeć? Nie. I potem stało się to, jak na początku, że oni nie tylko w zwyczajnych językach mówili, ale dlatego, że Duch Święty zstąpił, mówili w innych językach, tak jak Duch im to podawał, aby wypowiadali. Ale lud Boży nie milczał w żadnym czasie na ziemi, gdy Bóg coś szczególnego czynił. Czy my teraz mamy milczeć? Nie. My mamy więcej do powiedzenia, niż kiedykolwiek w jakim wieku było powiedziane. To może być podsumowane w naszych dniach, co Bóg w całej przeszłości mówił. I także to, co szczególnie na nasze dni w Słowie zostało przyobiecane i nam powierzone. I tu płaci to Słowo. To światło, które jest zapalone, nie może być postawione pod korcem czy pod stołem, ale tak jak nasz Pan Jezus w kazaniu na górze sam powiedział, ale na świeczniku. A czym jest ten świecznik? Kto zna Biblię? Jan widział 7 złotych świeczników. On widział zbór w tych 7 epokach. I kto przechadzał się między złotymi świecznikami? Syn Człowieczy, nasz Pan Jezus Chrystus. To światło, które Bóg daruje, musi być postawione na świeczniku. A tym świecznikiem jest zbór żywego Boga. I tak chcemy mieć udział w tym, żeby już nie było przemilczane to, co Bóg mówił, żeby nie było znowu przykryte to, co Bóg odsłonił i objawił. Ale bez tego, żeby jakiegoś innego człowieka ranić, my bierzemy sobie to darowane przez Boga prawo, aby w Jego imieniu nam to powierzone dalej podawać. Wiemy, w kogo wierzymy i wiemy, w co wierzymy. Mianowicie w obietnice Boże, całe Pismo Święte, które nam zostało powierzone. Czy jesteście zgodni z tym? Z całego serca. Chciejmy wierzyć, jak mówi Pismo. A Pismo mówi nie tylko dwie, trzy nauczające rzeczy. Pismo znaczy także cały proroczy przebieg, wszystko, co należy do zboru i co zostało przyobiecane. I to Pismo zawiera wszystko. I tak chcemy wierzyć w cały Boży plan zbawienia, Panu ufać, Jego o to prosić, abyśmy mogli iść naprzód. I jeszcze zanim krótko coś przetłumaczę od brata Branhama, jeszcze to napomnienie, to poważne napomnienie. Nie wątpmy w niewierze. Bóg i Boże Słowo jest wiarygodne. Wierzmy z całego serca, tak jak mówi Pismo. I gdy obietnice jeszcze się odwlekają, wyczekujmy ich z pewnością, gdyż na pewno Bóg je wypełni. Tak jak słyszeliśmy na początku w Słowie, że to Słowo, które z ust moich wychodzi, mówi Bóg Pan, nie powróci do mnie na próżno z powrotem, ale dopiero wtedy, gdy wykonało to, na co je posłałem. Ono powróci z powrotem, ale nie bez wypełnienia, lecz po załatwieniu tego, co Bóg w swoim słowie powiedział. I gdy chcecie to dokładnie wiedzieć, mogę wam powiedzieć już teraz, z czym powraca słowo z powrotem. Mianowicie z tą trzodą wykupionych przez krew, którzy przyjęli to słowo i w których mogło wykonać, na co zostało posłane. I z tą trzodą, z tą grupą, to słowo, które wyszło od tronu, znowu do tronu z powrotem powróci i wykona to, na co Bóg je posłał. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. My chcemy z całego serca wierzyć, aby to w nas wszystkich rozpoczęło potężnie działać, bo to słowo, tak jak jest nam powiedziane u Hebrajczyków 4, wiersz 12, że to słowo jest skuteczne, ono przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. I dzisiaj także to ma być, aby to nam przez ducha ożywione słowo było skutecznym i przenikało. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Zaśpiewajmy tylko wiesz, tylko wiesz. Tylko mu wierz. Wszystko jest możliwym. Tylko wiesz. Tylko wiesz. Wszystko możliwym jest, tylko wiesz. Jezus jest tu. Jezus jest tu. Wszystko możliwym jest, gdyż Jezus jest tu. Jezus jest tu, wszystko możliwym jest, gdyż Jezus jest tu. Więc dzisiaj będę mówił, jak w lekcji szkoły niedzielnej coś porusza me serce od wczoraj i gdy Pan zechce. Rozchodzi się o jeden temat. Ja starzeję się i nie wiem, jak długo jeszcze będę mógł być tutaj, ale jest wielkie pytanie w zborze i ludzie mają różne mniemania z powodu tego, na przykład o tym, co stało się w Ogrodzie Eden, czy to było jakieś jabłko, które zostało zjedzone. I ja myślę, że mogę to udowodnić na podstawie pisma, że to nie było żadne jabłko, o które się tam rozchodziło. I może musimy powrócić po tych dniach do Arizony, ale zanim powrócę z powrotem, chciałbym wziąć pismo. I gdy są tutaj ludzie, którzy nagrywają, wtedy nie nagrywajcie. Ja chcę mówić o tym temacie małżeństwo i rozwód i to jest ta godzina, w której wszystkie obietnice Boże mają się objawić i gdy wczoraj o poranku schodziłem z góry, on mi powiedział, wypowiedz to, ale wpierw to połóż, mianowicie tą prawdę o małżeństwie i rozwodzie. Jedni mówią, to jest tak, drudzy znowu, że tak. Jedni mówią, gdy cudzołóstwo, wtedy tak, jeśli nie, to nie. Są różne spojrzenia na to i niektórzy po prostu pobierają się jak chcą i niektórzy także pokrapiają święconą wodą, jak to się mówi, i czynią z nich to, co przedtem byli i tak dalej. Ale widzicie, jeśli jest tak wiele zamieszania, musi także gdzieś być prawda. Ja wierzę i mówię to. Wierzę, że mi Pan to objawił. Mianowicie tą prawdę o tym. I gdyby to doszło do zborów i kościołów, to by ich rozerwało. Więc dlatego chciałbym wpierw, aby ci pasterze tych zborów otrzymali tą prawdę, a potem mogą oni decydować. Więc ja chciałbym to wziąć i tą prawdę o tej rzeczy powiedzieć, bo to jest ta godzina, w której te tajemnice są objawiane. I wiecie, oni mówili o 7 pieczęciach, o 7 okresach czasów zborów i potem tych 7 trąb i 7 czas gniewu. Może moglibyśmy mieć 2 tygodnie zgromadzenia. Ja chciałbym to wszystko, aby było nagrane na kasetach, na taśmach i potem w formie książki, żeby było wydane okresy czasu zborów, tych 7 kazań, aby to było w książkę spojone i mogło być wydrukowane, aby wszyscy to mogli mieć. I gdy Pan jeszcze będzie zwlekał, wtedy będziecie widzieć, że te rzeczy, które ja powiedziałem w imieniu Pana, dokładnie tak się staną, jak zostały wypowiedziane. Ani raz to nie zawiodło i to nie zawiedzie. Więc my oznajmimy, zapowiemy, kiedy te szczególne kazania będą trzymane. Ja myślę, nawet gdy nikt w to nie wierzy, jak to wygląda, to byłoby jak gdyby położyło się chleb na wodę i gdy nie wierzą, wtedy byłoby to jak gdyby rzucić perły przed świnie. Są tysiące, którzy wierzą w poselstwo wszędzie i my chcemy, aby te kazania były nagrane ku chwale Pana. Niechby Pan nam to darował. Ja nie chciałbym zacząć, dopóki nie będę zainspirowany, aby to uczynić. Bóg ma na wszystko swój czas. Nie musicie wyprzedzać. Gdy byście postawili kombajn na pole pszenicy, które jest dojrzałe, czekajcie, aż będzie sierp przyłożony, co Bóg postanowi. Ja myślałem, że musi być jakaś odpowiedź. Chciałem się z tego otrząsnąć, ale to porusza mnie ciągle znowu. I teraz znowu, wczoraj wieczorem, nagraj to nakazanie o małżeństwie i rozwodzie i tak dalej. I gdy Pan mi jeszcze da czas i nadejdzie ten dzień, będzie to nagrane na taśmie. Wpierw tylko dla kaznodziei. Możecie przyjść i słuchać, ale te taśmy pozostawcie wpierw, aby dotarły do ich rąk. Bo w tych zborach wierzy się tutaj tak, tam znowu tak. Ja chcę, aby wpierw mieli to, a oni niosą odpowiedzialność potem. I gdy by się to odegrało na przykład przed jakimś sędzią, co by to pomogło? Zobaczcie, co Pan mówi. O to się rozchodzi. To jest bardziej święte, niż myślicie. I to ukazuje się bezpośrednio z tym nasieniem węża. Dokładnie. To należy do tych tajemnic, bo tak jest napisane. W dniach siódmego anioła mają wszystkie te tajemnice być dokończone. Wszystkie te nieznane rzeczy Pan podsumuje, objawi. I dzisiaj wieczorem jesteśmy o 19:30 znowu tutaj. Bracie Neville, głoś ty dzisiaj wieczorem. Nie? Dobrze. Wtedy ja to będę robił. Ja miłuję go, on jest moim bratem. I myślę, że on jest dobrym mówcą, dobrym kaznodzieją. I ja lubię coś na bracie Neville'u. Mianowicie on żyje tym, co głosi. Wiecie, możecie kazanie lepiej żyć niż trzymać kazanie. Jesteście napisanymi listami, czytanymi przez każdego człowieka. I my możemy otworzyć te strony, ale Bóg musi nam objawić, o co się rozchodzi. Prośmy Go o to, aby to uczynił. Ojcze Niebieski, przez wiarę spoglądamy w przyszłość. Ja spoglądam teraz w wierze na to, co przyjdzie na ziemię, aby zgromadzić Twój lud. Widzimy, jak te denominacje się zgromadzają, a ci inni są wypychani, tak jak to było w Egipcie. Faraon się uniósł, który nie znał Józefa. Tak jak to było też w Niemczech i w Rosji i we Włoszech. Ludzie się unieśli. To byli ludzie, Hitler, Stalin, Mussolini, którzy nienawidzili Żydów, bo oni musieli powrócić z powrotem do ojczyzny. O Boże, Ty czynisz rzeczy, których nie rozumiemy. Oni stracili swoją ojczyznę, swój dom w Niemczech, Rosji i Włoszech. Nie mieli miejsca, dokąd mogli pójść i powrócili do swojej ojczyzny, aby pismo się wypełniło, słowo się wypełniło. O, ta droga, ręka Boża. Często wygląda to strasznie. Ludzie muszą cierpieć, ale to jest ta łagodna ręka Boża, która prowadzi swój lud. Ja proszę Boże, jak widzę, że ten dzień się skłania i te denominacje tych prawdziwie wierzących odrzucają i mówią, albo jesteście tutaj zapisani jako członkowie, albo możecie odejść, ale ta łagodna ręka Boża prowadzi ich do drzewa życia. O Boże, ja proszę, abyś z każdym pojedynczym był. Ty to przyobiecałeś i Twoje słowo nie może zawieść. Obyśmy byli prowadzeni do drzewa życia. Abyśmy posiadali to wieczne życie i widzieli rękę Bożą, żeby nasza wiara już spoglądała na kraj obiecany. Pobłogosław Twe słowo dziś po południu. Te kosztowne słowo, te notatki, które sobie uczyniłem, niechby Duch Święty stąpił, powierzam się Tobie. Obrzezaj mój język, me myśli, mój zmysł. Niechby zbór swe zrozumienie, swe serce i uszy swe powierzyli. Mów przez Twoje słowo. Twoje słowo jest prawdą. W imieniu tego, którym jest Słowem Bożym, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Więc otwórzcie ze mną w waszych Bibliach, mianowicie z drugiej Księgi Mojżeszowej. Chciałbym tutaj przeczytać część. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 3, od wiersza 1 do 12. Gdy Mojżesz pasał trzodem teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodem poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, pójdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł. Widzicie, Pan widział, że on się zbliżał. Bóg go wołał. Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia ich, z cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyratować z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Hetejczyków i Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem też udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Zauważyliście? Przeto teraz idź. Bóg idzie z tą postacią mężczyzny. 10 wiersz. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Faraona, a wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział, będę z tobą. Angielskie tłumaczenie mówi, z pewnością będę z tobą. A to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Ja odczuwam to tak dokładnie w duchu. Ja to teraz właśnie widziałem. Bóg posyła swego sługę z powrotem tam, skąd uciekł. Dał mu znak. Ja to przedtem tego tak nie obserwowałem, jak teraz. To będzie wiecznym znakiem dla was. Więc my dzisiaj do południa będziemy mówić o tym temacie. Drugie wyjście ludu Bożego, albo to wywołanie ludu Bożego, Exodus, wyjąć, wyprowadzić. Ja chciałbym to jako temat użyć, mianowicie drugie wyjście ludu Bożego. Było wiele wyjść w różnych czasach, ale ja mówię teraz o tym czasie, gdy Bóg to wyjście sprawia, gdy Bóg daje to odłączenie, mianowicie teraz w tym obecnym czasie. Tutaj Bóg przygotował się, aby swoją Bożą obietnicę swego słowa wypełnić, którą dał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi setki lat przedtem. Zobaczcie, ale Bóg nie zapomina swoich obietnic nigdy. Gdy ten czas nadejdzie, że rzeczy mają się dziać, wtedy wypełni Bóg swą obietnicę i potwierdzi. Dlatego możecie z pewnością w tym spoczywać, co Bóg w tej Biblii przyobiecał. to uczyni. Nie potrzebujecie nic innego myśleć. Może, ach, prorok był przewrotny, to nie mogło się stać w tych dniach. I wtedy to wyglądało jako niemożliwe. Jeszcze bardziej niemożliwe niż dzisiaj. Zobaczcie, ale Bóg to uczynił, dlatego że to przyobiecał. Lecz zobaczcie, w jakiej prostocie ja wstąpiłem. Ja słyszałem to wołanie. Ja wspominam na moją obietnicę, ale Ciebie posyłam. Idź, uczyń to, a ja będę z Tobą. Z pewnością będę z Tobą. Moja niezawodna obecność będzie z Tobą. Nie bój się. Ja zstępuję, aby uwolnić. Kto jest duchowo usposobiony, ten to rozumie. Ja posyłam Cię, aby mój lud wyprowadzić. Wyprowadź ich, a ja będę z Tobą. Jak możemy w tym spoczywać? Jak może być wiara w tym zakotwiczona, że Bóg to uczyni? Dlatego, że to obiecał. Obojętne, jakie są okoliczności, czy co ktokolwiek mówi. Bóg uczyni to, co przyobiecał, że uczyni. I On to czyni. Tak, to jest tak proste, że to wychodzi poza zrozumienie kulturalnego usposobienia. Oni argumentują o tym. Człowiek, który jest dobry w swym usposobieniu, ma wykształcenie. Dobrze, jeśli nie używasz tego do argumentów, ale po to, aby Bogu wierzyć. Dożyj Twojego nawrócenia, abyś mógł słuchać tego, co Bóg powiedział. Wtedy to może być Tobie pomocnym. Ale gdy człowiek argumentuje, to nie może się stać. Wtedy on będzie odpędzony od Boga. Ty będziesz słuchał tego, co jego rozum mu mówi. Gdy tego nie rozumie i Biblia mówi coś szczególnego, wtedy powiedzcie pomimo to amen i idźcie dalej w wierze. I gdy będziemy tutaj mówić o miejscach Biblii, jak na lekcji szkoły niedzielnej, gdy chcecie to otworzyć, ja mam tak wiele miejsc zapisanych, ale zanim możemy stwierdzić, co jest związane z tym wyjściem, pozwólcie mi porównać z tym wyjściem wtedy niejedno. Coś niecoś z tym wyjściem teraz. Coś jest w tym. To jedno jest naturalne, a to drugie jest duchowe. Ale jest to jak cień, który teraz się wypełnia. Wyjście. Jest to cudowne widzieć, jak słowo się wypełnia. Biada temu, kto mówi, że to nie jest inspirowane. Tak jak on to przyobiecał i jak on tam to nam objawił i teraz czyni i potem czyni. Jak już te cienie składają świadectwa o niektórych rzeczach, aż nadejdzie to pozytywne. Jak na przykład księżyc odzwierciedla światło słońca. Musicie przeczytać, aby wiedzieć, dlaczego oni byli w ogóle w Egipcie. Dlaczego lud Boży był w Egipcie? Czy rozmyślaliście raz o tym? Zobaczcie, gdzie był początek. Bóg przyobiecał Abrahamowi, że daje mu Palestynę, a nie Egipt. To jest ten kraj dla was i dla potomstwa waszego. Dlaczego oni nie byli tam, gdzie Bóg to dla nich przygotował? To jest to pytanie dzisiaj także. Bóg nam darował Zielone Święta i Dzieje Apostolskie. Darował nam Ducha Świętego, aby nas prowadzić i kierować. Aby nam ten kraj dać. Ale dlaczego nie jesteśmy w kraju? Dlaczego zbór nie jest tam wewnątrz? Dlaczego ten wielki chrześcijański zbór nie jest takim, jak to w Dziejach Apostolskich było? Dlaczego to samo nie wschodzi? Jest pewien grunt. My wiemy, że wszyscy jesteśmy skłóceni i rozdzieleni. I to najgorsze jest, że nigdy nie było tak strasznego stanu w chrześcijaństwie jak teraz. I po łasce przyjdzie straszny sąd, widzicie, ale zanim ten sąd może nadejść, Bóg wywołuje do wyjścia, woła do wyjścia, tak jak wtedy to czynił. Wtedy byli Amoryci, Jebuzejczycy i tak dalej. Oni wszyscy musieli być przezwyciężeni. Teraz on woła do duchowego wyjścia. Powróćmy trochę z powrotem. Oni poszli do Egiptu, mianowicie tylko z jednego, jedynego powodu. Dlatego, że byli zazdrośni o swego brata. Dlatego Izrael był w tym czasie w Egipcie, a nie w kraju obietnicy. Widzicie, ta obietnica Boża płaciła tylko tak daleko, tak długo, jak byli w kraju obiecanym. Zobaczcie to, o czym mówimy. Ja w modlitwie to wyraziłem. Dlaczego musiał Bóg to serce Faraona zatwardzić? Aby oni z powrotem byli przyprowadzeni do kraju obietnicy. Aby Mesjasz mógł przyjść do nich. Dlaczego musiało serce Hitlera być zatwardzone przeciwko Żydom? On sam był półżydem. Dlaczego ze Stalinem i Mussolinim się to stało? Widzicie, ludzie, którzy nie są inspirowani jako naród. Jak widzicie, Bóg czyni niektóre rzeczy i są przepisy w kraju, ale Bóg chce, aby Jego obietnice się urzeczywistniły. On musiał te serca zatwardzić, aby Żydzi mogli powrócić do kraju obiecanego. Tak musiało być. Więc my stwierdzamy, my znamy tą historię z Józefem. Możemy powrócić do pierwszej Mojżeszowej. Ja już trochę później zacząłem czytać, ale musiałem się śpieszyć, więc przeczytajcie tą historię o Józefie, jeśli możecie. Józef był już od urodzenia dziwnym. Był. On był tym przedostatnim co do wieku. I on nie był tym ostatnim. Benjamin był ostatnim. Ale widzicie, co się stało. Józef i Benjamin byli w pełni braćmi. Pełnymi braćmi. I w tym przypadku jako pełni bracia. Ale Benjamin nie został przed tym jeszcze uznany, dopóki nie rozpoznał Józefa, i Benjamin otrzymał podwójną porcję ze wszystkiego. Co to było? Zobaczcie. My stwierdzamy, że on został sprzedany przez swoich braci, dlatego że był duchowym. On był wielkim mężem. Był najbardziej pokorny między nimi wszystkimi i najmniejszy między nimi wszystkimi. Nienawidzili go bez powodu. Oni nie powinni byli go nienawidzić, ale respektować. Dlaczego go nienawidzili? Czy dlatego, że był półbratem? Nie. Oni go nienawidzili, dlatego że Bóg był z nim więcej niż z nimi. Bóg dał mu duchowe zrozumienie. On mógł doskonale interpretować sny i przepowiadać rzeczy, które miały się stać. I zawsze to było doskonałym. Dokładnie tak, jak były powiedziane, tak się działy. I on nie zawierał kompromisów. On mówił, co było do powiedzenia, także sny o tych głosach, o tych snopach, które się skłaniały przed jego snopem i tak dalej. I mówili może do niego: ty, świętoszku, ty chcesz, żebyśmy się przed tobą skłaniali? Oni wszyscy właściwie prawdopodobnie byli więksi niż on, ale czy to się stało naturalnie? To stało się tak, jak on to widział. I oni prosili o łaskę go. Widzicie, wtedy on jeszcze był młodzieńcem. Więc gdy oni to uczynili, wtedy Józef został wyjęty spośród jego braci i dotarł do tamtego kraju. Widzicie, i potem coś wielkiego nastąpiło. My zważamy, że Izrael tak długo, jak tam byli i tam gdzie należeli, to jest dobra rzecz. Pozostańcie co do pozycji tam, gdzie Bóg was postawił. Widzicie? A potem, wtedy Duch będzie działał. Abyśmy teraz duchowo rozpoznali, gdzie należymy co do pozycji. Wtedy Józefa odsunęli. Oni go usunęli. Oni nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. Nic. Nie. On został usunięty. Sprzedano go do świata. Widzicie? Oni byli poza społecznością. Teraz, podczas gdy to uczynili. I oni zostali wyjęci ze swej własności i przyprowadzeni do Egiptu. I to stało się później. Wy znacie tą historię o tym bracie, o którego byli zazdrośni. Teraz chcielibyśmy to z dzisiejszą duchową częścią porównać. Jesteśmy świadomi tego, że to jest czysta zawiść. Nie czysta, ale brudna. Brudna zazdrość. Nie ma czystej zazdrości. Tylko brudna zazdrość to jest. I gdy będą widzieć, że to się dzieje w ten sam sposób, tak jak to w Biblii się działo, i będą wiedzieć, że to Bóg był, który jest odpowiedzialny za tą Biblię, która została napisana, a pomimo to odrzucają. Na jakiej podstawie? Zobaczcie, tak jak już mówiłem, to jest nieczysta zazdrość. My obserwujemy Boga, jak On chorych uzdrawia, nawet martwych wzbudza z martwych. Jak Bóg, który działał wtedy w dniach apostołów i okazał się jako żywy. I oni weszli na duchową podróż, dożyli Boga. Bóg objawił się między nimi. Co to było? Tam było nic jak zazdrość. I mówili, nie chcemy go między nami. Precz z nim. Oni myśleli, to byli bracia, oni pomyśleli, takiego nie potrzebujemy, precz z nim, my rezygnujemy z niego. Widzicie, to samo się dzieje dzisiaj. Oni myślą, że mają zbory i są intelektualni i są dobrze ubrani. Zgromadzenie jest wielka organizacja. Mają mądrych kaznodziei, wykształconych albo nie. I nie wierzą w te rzeczy, które Duch objawia. Są, jak mówi się innymi słowy, są zadowoleni sami z siebie i ich czyny mówią głośniej niż ich słowa. Widzicie, zgromadzają się, radzą o tym, a potem decydują znowu według rozumu, zamiast zrozumieć, że Bóg zbór przyprowadza przez ducha do porządku, nie przez swój własny rodzaj, ale teraz według słowa. Czy nie jest to tak? Zobaczcie, oni nie potrzebują, aby duch objawiał tę obietnicę i te rzeczy, albo mówić w językach i tak dalej, żeby chorzy byli uzdrawiani. Ale z tego, co Bóg wam dał, wyjmijcie z tego tą linię życia. Jezus powiedział do Żydów wtedy, czy nie czytaliście? Ten kamień, który został odrzucony, właśnie on stał się kamieniem węgielnym. A kto go odrzucił? Ci budowniczowie. Zobaczcie, to co myślę, gdy będziecie duchowni, zrozumiecie to. Powód jest w tym. Oni myśleli, nie potrzebujemy go. Co chcemy z nim począć? Co mamy z tymi mówcami w językach? Co mamy z tymi wykładowcami? Po co potrzebujemy tych starotestamentowych proroków, abyśmy rozpoznali boski porządek? My wszystko już rozumiemy. Widzicie, oni nie potrzebują ani proroków, ani apostołów. Oni mają ludzki system, który zaadoptowali i zamiast Ducha Świętego to postawili. Więc ci, którzy są wybrani, ich imiona zostały zapisane w Księdze Życia Baranka przed założeniem świata. Oni ludzkimi rzeczami i decyzjami nie mogą z tym iść, co inni mówią czy robią. Tego się nie trzymają i nie zatrzymują. Nie. Niektórzy także tego nie wypowiadają głośno, ale ich uczynki to poświadczają, mianowicie przez ich uczynki. Ale Duch Święty poświadcza to, że jest między tymi swoimi, że mówi w językach, że uzdrawia chorych, wzbudza zmartwych. Wszystko to się dzieje jak na początku. Widzicie, co jest w jakiejś osobie, o co się rozchodzi. I pan Argenbright, on gdzieś mnie widział i tam uczynił uwagę. I ja coś zauważyłem. Więc rozpoznajcie, Duch Święty, te wielkie dzieła i myśli się, tego już nie potrzebujemy, Duch Święty już nie potrzebuje tego działać. I ludzie mogą powstać i taką ładną mowę według rozumu trzymać. I mówię, jest powiedziane, te obie linie będą tak blisko siebie, że gdyby było możliwe, będą wybrani, zwiedzeni. Widzicie, tak prosto położone, tak gładkie jest to zrobione, wygładzone, że ludzie są oszukiwani. Oni to tak czynią. W taki sposób używają to słowo, tą Ewangelię, miejsca Biblii, że gdyby było możliwym, także i wybrani byliby zwiedzeni. Tak to przedkładają. My to widzimy. Ale wtedy mówiono o Józefie źle i odsunięto go. I on został odprowadzony do Egiptu. Widzicie, godzinami i latami można by mówić na ten temat dzień i noc. I ciągle znowu można by znajdować kosztowne perły. Te duchowe rzeczy i duchowe usposobienie to widzi. To prześladowanie wzrosło i to prześladowanie musiało wzrosnąć, aby to wołanie stało się wielkim. I jak prorok Ezechiel widział, Bóg zawsze tak robi, żeby jedno koło zazębiało się z drugim. Widzicie, to tak po prostu się stało. Józef w więzieniu, jego broda rosła, odsunięty przez swych braci, przez wszelkie te uciski przechodził, ale nagle zaczął Bóg działać. Wtedy było widoczne to koło między tymi następnymi kołami. Bóg przygotował się, aby wywołać swój lud i przyprowadzić z powrotem do kraju obietnicy. Według tej pozycji, gdzie należeli, gdzie Bóg by ich znowu błogosławić i między nimi mógł postanawiać, kogo przyobiecał, ale to musiało być w ich kraju, bo oni musieli wyjść z tego kraju, w którym się znajdowali i dojść do kraju obietnicy, zanim ten przyobiecany Mesjasz mógł przyjść. I ten zbór musi to samo uczynić. Wyjść ze starego Egiptu, ze wszystkiego i przyjść do kraju obietnicy, zanim Mesjasz może się przed wami objawić. Widzicie to życie Mesjasza, objawione, przygotowujący zbór, gdy kobieta wychodzi za mężczyznę, gdy się nie zgadzają ze sobą, wtedy jest kłótnia, ale gdy kobieta i mężczyzna się zgadzają, widzicie, gdy oblubienica i oblubieniec w pełnej harmonii chodzą, jak jedno serce, jedna dusza, bo będzie z tego jedno ciało, gdy zbór w tej harmonii, do tej harmonii może dojść z Bogiem, aż ta moc, działanie mocy i objawienie oblubieńca w oblubienicy się dzieje, bo oni będą jedno. O, jak cudowne to jest. Jaka wielka lekcja. Teraz pomyślcie o tym. Duchowe usposobienie. To rozumie, widzi to, ten obraz i wypełnienie. Jak już powiedziałem, moglibyśmy godziny używać na to, aby ukazać, co się dzieje. Dlaczego wszystkie te rzeczy, te lata czekaliśmy? Na co? Po co? Biblia mówi o tym, że zbór będzie uciekał na pustynię na jeden czas, dwa czasy i jeszcze pół czasu. I dlaczego to wszystko było? Dlaczego ten czas oczekiwania? Mówię wam, to koło Boże jest pomiędzy tymi innymi kołami. I Bóg mężczyzn i kobiety nas wszystkich doprowadzi tam, gdzie należymy. Widzicie, były różne rzeczy. Ci jedni mówią, Jezus przyszedł w 1914, ci inni mówią to i tamto. Ale oni próbują ten czas wyszukać i przy tym zrujnowali sami tą rzecz, samą tą rzecz. Widzicie, jak może Pismo iść samo przeciwko sobie. Jezus powiedział, nikt nie zna dnia ani godziny. Widzicie, nie możecie wziąć tylko jednego miejsca, ale wszystkie miejsca. Gdy Bóg jest w tej rzeczy, wtedy On to jako prawdziwe objawi. I Boże uzdrowienie, gdyby to nie było prawdą, nie byłoby to prawdą. Wtedy Bóg nie miałby z tym nic do czynienia, ale gdy to jest prawda, wtedy to jest prawda. Zobaczcie, co Bóg powiedział. Na przykład, gdy ktoś jest między wami duchowy czy prorok, wtedy mówię do niego. I gdy to, co on mówi, się dzieje, wtedy słuchajcie. Jeśli to się nie dzieje, wtedy nie słuchajcie. Bo Bóg nie może być przewrotny. Bóg jest nieskończony, Bóg jest wszechwiedzący. Bóg nie może być przewrotnym. Gdy jakiś człowiek mówi i to się nie dzieje, wtedy człowiek swe własne słowa wypowiedział. Ale gdy człowiek wypowiada Boże słowa, wtedy musi się to wypełnić, bo to była Boża inspiracja i to musi się stać. I wtedy musi to być też powiedziane. I tak to było w Starym Testamencie powiedziane. Jeśli nie jest to zgodnie z zakonem prorokami, wtedy nie ma światła w nich. Oni muszą, proroctwo, wszystko musi być zgodnie ze Słowem Bożym. W innym wypadku jest to przewrotnym. Więc my stwierdzamy, że wszystkie te rzeczy się działy i czekano. I teraz czekają jeszcze luteranie i tak dalej, metodyści. Wszyscy. Oni mieli wielkie rozbudzenia w ich czasie, aż do teraz, do ruchu zielonoświątkowego, ale to wielkie wyjście jeszcze się nie stało. Bóg powiedział do Abrahama, pozostań w kraju, aż ta miara gniewu na Amoryczkach się dopełni. Bóg czekał w cierpliwości, aż to tak się dopełni. Zobaczcie, ludzie próbowali dowiedzieć się, kiedy to miało nastąpić. To jest ten dzień, tam jest ten dzień i tak dalej. Ale oni nie zrozumieli, że ta miara gniewu na Amoryczykach jeszcze nie była pełna. Oni musieli tak długo tam pozostać. Także w Egipcie 430 lat tam zostali. Dlaczego? Dlatego, że przedtem proroka odrzucili i musieli 30 lat dłużej tam zostać. Widzicie? Zanim Bóg ich mógł wyprowadzić. Mojżesz był 40 lat na pustyni, zanim mógł powrócić z powrotem, aby ich wywołać. 40 lat jeszcze przeminęło. Oni odrzucili to poselstwo. Jak długo jest 40 lat po czasie Bożym? 1000 lat jest jak jeden dzień u niego. Widzicie? Więc będzie późno. Dlaczego? Staje się późno. Dlaczego? Bóg jest cierpliwy. On czeka. On zważa. Luteranie mieli ich rozbudzenie i organizowali się. Metodyści mieli ich rozbudzenie i zorganizowali się. John Smith z baptystami, wielkie rozbudzenie. Znowu zostało to zorganizowane. Zielonoświątkowcy powstali z darami i potem zorganizowali się. I wszystko czeka, aż ten kubek gniewu się napełni. Potem nastąpi wyjście. Widzimy to przygotowanie. Ludzie sami widzą, jaki czas nadszedł. Wygląda wszystko, jakby było pod przekleństwem. I ciągle znowu bierze się ten babiloński płaszcz i przykrywa się niektóre rzeczy, jak przekleństwo między ludźmi. Gdy ludzie swe własne myśli wkładają w to, co Bóg powiedział, nie wstawiajcie tam nic, ale powiedzcie taki amen na to, pozostańcie tak, jak to jest. Achan wtedy pomyślał, że może coś uczynić dla siebie i z tym babilońskim płaszczem przykryć. Ile Achanów jest w obozie? To była ta rzecz, która jest przeklęta i do dzisiaj od soboru w Nicei to są te organizowane rzeczy pod przekleństwem. Teraz, gdy czas Amoryjczyków się dopełni, przeminie, kto jest duchowym, ten to zrozumie. Ja cytuję ciągle znowu, duchowe zrozumienie. Możecie widzieć, że ten gniew i w tym narodzie się dopełnia. Organizowali, organizowali i jeszcze raz organizowali. I teraz wszystkie organizacje organizują się jeszcze razem. Wszystko jest tak daleko. To jest ten czas do wyjścia i wywołania do obiecanego kraju. Nie do innego kraju, ale do ojczyzny. I potem do tego tysiącletniego królestwa. Czas do wyjścia. Ten gniew tego narodu jest dopełniony. Wszystko jest w brudzie. Mówicie, bracie Branham, ten naród jest w porządku, jesteśmy dumni z tego. Tak, co proszę? I mówicie, ty jako obywatel tego kraju takie uwagi czynisz? Czy Eliasz nie musiał wypowiedzieć przekleństwa nad Izraelem i powiedzieć, co Bóg mu powiedział? To słowo Pana rozległo się do niego. Co ja mogę innego powiedzieć? Ja muszę na podstawie inspiracji działać, czynić. Gdy jest to przeciwne do słowa, pozostawcie to. Ja proszę każdego, aby mi udowodnił, że to jest przeciwko słowu. Weźcie objawienie 13. Tam jest nasz naród w drugiej części zmieniony. Było 13 kolonii, z którymi tutaj rozpoczęliśmy. Ta liczba 13, naród kobiet, gdzie to najgorsze się dzieje. Nigdzie nie jest to tak zniszczone jak tutaj. Wszystko jest tutaj robione. Ten brud tego świata i Hollywood. Ten najgorszy naród zepsuty, gorzej niż wszystkie narody inne razem. Dlaczego? Pewnego dnia się dowiecie. Zobaczycie, to jest pod przekleństwem. Ta ślepota między ludem. Jesteśmy w strasznej godzinie, do której doszliśmy. Koniec jest bardzo blisko, tak wierzę. Wszystko zepsute aż do najgłębszego dna. W objawieniu 13 mowa o tym. Ta liczba 13 powstaje jak baranek. Wolność dla religii. I potem otrzymał władzę od zwierzęcia. I mówi potem z tą mocą, jak to zwierzę do niego powiedziało. I nie mówcie mi, że to nie zostało przepowiedziane, prorokowane. Tylko ta miara musi się dopełnić. Widzicie, wszystko już działa. Nawet ten nowy papież, którego mamy. Tą główną rzeczą jest, aby wszystko zjednoczyć i tak dalej. Wszystkich zgubionych braci i tak dalej. Dla rozumu to jest właściwe, aby to czynić, ale przez Ducha Bożego widzimy, że to jest w przeciwieństwie do słowa, ale każdy spór będzie wciągnięty w to zjednoczenie. Wynijcie przedtem spośród nich, bo będziecie mieć znamię zwierzęcia i nie będziecie o tym wiedzieć. Wynijcie. Mam nadzieję, że to duchowe usposobienie to zrozumiało. Jestem pewien, że to zrozumieliście. Pytam się, czy ci wszyscy we wszystkich tych narodach, gdzie te taśmy dotrą, czy to także zrozumieją. Widzicie, gdy to światło na to padnie, to się stało. Tak jak przy tej kobiecie przy studni, ona to zrozumiała, uchwyciła. Wynijdźcie, to jest przeklęte, wynijdźcie. Pokażcie mi, gdzie ktoś upadł i powstał z powodu zorganizowanej religii. Zobaczcie, ta rzecz jest... Możecie widzieć, że ta rzecz jest przewrotna. Wpierw musiało być odczekane, aż ten gniew się dopełni. Dopiero potem mogło nastąpić wyjście. I gdy to tak daleko było, potem nastąpiło wyjście, aby ten lud wprowadzić do naturalnego kraju, do kraju Amorejczyków, Jebuzejczyków i tak dalej. Oni nazwali to swym krajem, ale ich gniew z powodu nich, gniew tych denominacji, tak daleko to doszło, że ten gniew się dopełnił i to wyjście nastąpi i Bóg ukaże, kto kim jest. Ta krew Jezusa Chrystusa będzie skuteczna, Jego słowo, Jego duch. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań, On mówi, i ja przyjdę, aby was zabrać do siebie. Gdy ten dom będzie zburzony, wtedy mamy nowy dom od Boga. On przygotował nam miejsce i powiedział, będziecie tam, gdzie ja jestem. Co Bóg wtedy uczynił? Jakie przygotowania On uczynił? Spójrzcie na dzisiejszy dzień. Zważajcie. Wpierw Faraon powstał, który nie znał Józefa. Widzicie? Faraon, który nie znał Józefa. Co reprezentował Józef, tą duchową część dla tego wyjścia? Zobaczcie, ta niewiasta była potem na pustyni przez 3,5 roku zachowana. To potem przyjdzie, ale zobaczcie, tam wstał ten Faraon, dyktator, który nie znał wolności religii. On ich zjednoczy. Nie lekceważcie tego. Ten czas nadejdzie. I ten Faraon tam był. Te organizacje żyły w dostatku. I jak dzika latorośl tam wyrosły. I oni zaprzeczają moc Bożą, moc Ducha i żyją w imieniu chrześcijańskiego zboru. Zostali wszczepieni, ale teraz przychodzi ten ogrodnik i spogląda na tą roślinę i każda latorość, która nie przynosi owocu, będzie odcięta. Widzicie, to jest trudno mówić te rzeczy i prawda rani, ale pomoże wam, gdy ją przyjmiecie. O, żeby Boży lud to rozpoznał i wyszedł. I on to tak czyni. Pomyślcie. Wpierw musi naczynie być w pełni rozbite, zanim ten garncarz może zrobić nowe. Widzicie? Dopiero wtedy garncarz to na nowo uformuje. Był Faraon, który nie znał Józefa. I to był początek początku. To był ten początek wyjścia tego. I gdy to się zaczęło formować, to była polityczna władza, potęga. Zaczęła się formować i Bóg rozpoczął się przygotowywać. Tą duchową moc zaczął koncentrować, bo on dał obietnicę Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi i czas uwolnienia nadszedł i Bóg pozwolił, żeby wystąpił Faraon, który nie znał Józefa. Ramzes się narodził i gdy ten jeden zakończył swój urząd, przejął to ten następny i ten nie znał tych błogosławieństw Józefa. On nie wiedział, co duchowy zakres znaczył. On był tylko politykiem. I zobaczcie, wszystkie te ludy pod tą militarną władzą. Ja myślę, że gdy ktoś jest duchowym, wtedy może widzieć, co się dzieje teraz. Gdy te ludy się tak uzbroiły na ten przypadek, co teraz ma być z nami? I teraz mamy jeszcze tego ostatniego prezydenta, który ostatnio złożył przysięgę. Ale co dotyczy wolność religii, o tym nie przysięgał. Widzicie, ten gubernator Alabamy, pragnąłbym, abym mógł do tego kaznodziei mógł mówić, albo do takich ludzi jak Martin Luther King i takich ludzi, ludzi, którzy swój lud prowadzą do śmiertelnej pułapki. Gdyby ci ludzie byli niewolnikami, wtedy ja bym poszedł i walczył za nich. Oni nie są niewolnikami, ale są obywatelami naszego kraju. Są obywatelami, co dotyczy szkół i tak dalej. Widzicie? Ale nie wiecie, dlaczego te rzeczy tak muszą być. To jest polityczna moc, która tam się rozszerza. Musicie być znowu zrodzeni. Wtedy te rzeczy właściwie zrozumiecie. Ja teraz tutaj przerwę, bo czas szybko przemija i pozostanie nam jeszcze ładna część na popołudniowe zgromadzenie.